Naszym gościem dr Marek Kozubel. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie redaktorze.
I oczywiście spojrzenie na Ukrainę, na aktualną sytuację na linii frontu, bo wydaje się, że w końcu ruszyła długo od miesięcy zapowiadana ofensywa wojsk ukraińskich i to ruszyła na kierunku, przynajmniej tak to wynika w tej chwili, na którym wszyscy się tego spodziewaliśmy, czyli idzie na Melitopol, idzie z obwodu zaporowskiego w stronę Krymu, w stronę Morza Azowskiego. Jakie są najnowsze informacje?
Przede wszystkim tym kierunkiem jest tak po prostu odcinek zaporowski. Ukraińcy będą zmierzać do wybicia takiego korytarza sięgającego aż do Morza Azowskiego, czyli tutaj celem będzie nie tylko Melitopol, ale przede wszystkim Berdiańsk. Możliwe, że Ukraińcy będą chcieli poszerzyć też ten teren wyzwolony również o Mariupol. I co to jeszcze można tutaj dodać? Na razie ciężko jest ustalić pierwszy dzień tej nowej fazy ukraińskiej kontrofensywy, tudzież ofensywy, bo pamiętajmy, że no, różne są tutaj określenia tych ukraińskich działań. Niemniej jednak to wiadomo, chodzi o to, aby przeprowadzić kolejną operację, kolejną kampanię, której celem będzie wyzwolenie ogromnych połaci terytorium państwa ukraińskiego. I w każdym razie no jeszcze się zastanawiamy, kiedy na dobrą sprawę ona się zaczęła, kiedy te działania podjazdowe i rozpoznania bojem zmieniły się już w te właściwe ataki, których celem jest przełamanie tych pierwszych linii rosyjskiej obrony. Możemy podejrzewać, że pierwszymi celami tego wielkiego uderzenia będzie no tutaj na pewno Tokmak, bo leży na drodze do Melitopola. Będą to na pewno Połochy, które leżą trochę bardziej na wschód od Tokmaku. No i prawdopodobnie również miasteczko Staromychajliwka, która znajduje się przy tak dosyć ważnym skrzyżowaniu dróg prowadzących z jednej strony z obwodu zaporowskiego, z drugiej z obwodu donieckiego i na dodatek jeszcze znajduje się tam most nad tam położoną w okolicy rzeką. Także tutaj Ukraińcy atakują nie jakimś wąskim odcinkiem, nie starają się kanalizować swojego uderzenia, tylko po prostu wybrali takich kilka miejsc, kilka krótszych odcinków, w których uderzają po prostu jednocześnie z zamiarem stworzenia po prostu kilku wyłomów w rosyjskiej obronie.
Mówi się, że te wyłomy, te wdarcia w linię frontu to jest około 10 kilometrów. Co możemy powiedzieć, na ile to jest sprawna i taka szybka akcja, która ta ofensywa, która ma realne skutki, która realnie przełamuje nie tylko pierwszą, ale także kolejne linii obrony?
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o głębokość tych ukraińskich sukcesów, to ja tutaj nie chcę spekulować na ten temat, ponieważ na dobrą sprawę Ukraińcy wprowadzili tak szczelną blokadę informacyjną, że niestety z ich strony nie można wiele powiedzieć, a na doniesienia Rosjan to naprawdę trzeba uważać, zwłaszcza, że teraz opracowali oni dość cwany sposób na przedstawianie dość wiarygodnie swojej propagandy. Chodzi o to, że rysują oni ukraińskie sukcesy, niekiedy nawet rysują fikcyjne ukraińskie zwycięstwa pokroju wyzwolenie jakiejś wioski, nawet miasteczka, a potem dorysowują do tego wielkie zwycięstwo w postaci wyparcia przeciwnika, oczywiście wyparcia krwawego z dużymi stratami, więc tutaj na te rosyjskie doniesienia musimy mocno uważać. Też jeżeli chodzi o ten materiał fotograficzny i filmowy, który Rosjanie starają się dostarczać, to ujmę to tak, no on też nie jest zbyt pokaźny jak na deklarowane przez nich straty, które rzekomo zadali stronie ukraińskiej. Tutaj możemy powiedzieć, że Ukraińcy na 100% stracili jeden czołg Leopard 2A4 w wyniku ostrzału rosyjskiej artylerii, ale no, poza tym jakichś innych potwierdzeń zniszczeń tych czołgów produkcji niemieckiej na razie nie mamy. No tam parę jeszcze mogło zostać uszkodzonych na polu minowym, ale nie możemy raczej tutaj mówić o całkowitym zniszczeniu, całkowitym wyeliminowaniu tych czołgów z walki. No najbardziej taką dotkliwą ukraińską stratą było trafienie przez rosyjski dron kamikadze Lancet radaru otrzymanego z Niemiec, który jest wykorzystywany w ramach kompleksu przeciwlotniczego IRIS-T. Czyli no, to jest jeden z najskuteczniejszych otrzymanych z Zachodu kompleksów przeciwlotniczych, które Ukraińcy właśnie otrzymali w ramach wsparcia z Zachodu. No, ale jeżeli to wszystko zsumujemy, to nie wychodzą jakieś imponujące straty. Jeżeli Rosjanie mają jakiś tutaj problem powiedzmy tutaj wyświetlaniem tych strat ukraińskich, to może mieć to związek z tym, no wiadomo, że walki ciągle się toczą, być może Rosjanie się też wycofują, więc nie są w stanie tutaj gromadzić tych dowodów w postaci fotografii, nagrań, no ale właśnie, jeżeli walki się toczą, Rosjanie się wycofują i przez to nie mogą dokumentować ukraińskich strat, no to ujmiemy to tak, no to wiele znaczy. I zresztą tutaj warto dodać jeszcze jedną rzecz. Te dowody fotograficzne, które przedstawiały straty w ukraińskiej broni pancernej, one nie pochodzą powiedzmy z jakiegoś jednego płynnego nagrania, które wykonano powiedzmy z drona, tylko pochodzą z pojedynczych kadrów. Więc tutaj też możemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju manipulacją, bo z kadrów jest niekiedy ciężko ustalić, czy dany pojazd jest w ruchu, czy też został unieruchomiony. No niech będzie, że na przykład załoga go porzuciła. Także jest to dość dziwna praktyka. Rosjanie, gdyby odnieśli faktycznie duży sukces, niszcząc wiele tych czołgów, to raczej puściliby nagranie. Byłoby ono na pewno bardziej imponujące. Tymczasem uraczyli oni nas wszystkich kilkoma wyjętymi z kontekstu kadrami. Z jednego nagrania, zamiast umieścić całe nagranie. Także to jest taka ciekawostka a propos doniesień o stratach ukraińskich. Musimy podchodzić do tego bardzo ostrożnie. Wiadomo, że te straty będą, Ukraińcy będą, te czołgi, bojowe wozy piechoty z Zachodu też tracić. Musimy pamiętać, że one nie są niezniszczalne, ale wcale nie musi to oznaczać porażki strony ukraińskiej. Pamiętajmy, że zwycięzcy też ponosili w dużych bitwach straty i to niekiedy ciężkie.
Ci, którzy atakują, zawsze te straty ponoszą więcej, tak mówi przynajmniej taka podstawowa teoria wojskowości. Panie doktorze, naszym gościem Marek Kozubel, na ile jest tak, że możemy mówić, że to już jest faktycznie to duże uderzenie, że po miesiącach pewnego zamrożenia, oczywiście krwawych walk, ale to nie wpływały na radykalne zmiany na linii frontu, chociażby jak Rosjanie zdobywali Bachmut dom po domu, ulica po ulicy. Tutaj mamy do czynienia z jakimś jednak istotnymi zmianami w liniach frontu, istotnym przesunięciem, istotnym kontruderzeniem.
Znaczy tutaj przede wszystkim mamy w tym tygodniu do czynienia z przejściem z tej fazy, można powiedzieć, przygotowawczej do, można tak powiedzieć, pierwszego etapu, pierwszego rozdziału, jakby tak to trochę literacko ująć, tej drugiej głównej fazy. Czyli teraz przechodzimy już do momentu, kiedy Ukraińcy będą chcieli realnie odzyskać swój no, okupowany teren, swoją ziemię, którą okupują najeźdźcy. Z tym, że po prostu Ukraińcy na pewno też to podzielili na takie różne etapy. I tutaj ja bym się nie spodziewał wielkich hollywoodzkich uderzeń, zajmowania w ciągu jednego dnia ogromnych połaci terenu, przesuwaniem właśnie linii frontu o powiedzmy kilkanaście czy tym bardziej kilkadziesiąt kilometrów. Bardzo wiele wskazuje na to, że Ukraińcy od miesięcy szykowali się na kampanię. Kampanię, która no, może polegać na tym, że Ukraińcy będą pokonywali w pewnym okresie czasu powiedzmy kilka kilometrów na dzień i wszystko powiedzmy nabierze rozpędu, jeżeli chodzi o odległość, jaką będą Ukraińcy pokonywać, dopiero po tym, jak przełamią te pierwsze linie rosyjskiej obrony. Czyli właśnie chodzi o uchwycenie tych terenów przyfrontowych, Tokmak, Połochy, Chodzi o to, że to właśnie tam Rosjanie stworzyli wiele umocnień. Gdy uda się przełamać przez te pierwsze parędziesiąt kilometrów na południe, to powiedzmy tak, te okopy też będą, szczególnie wzdłuż najważniejszych węzłów komunikacyjnych, takich jak chociażby Melitopol, ale chodzi o to, że tego będzie już trochę mniej, a poza nimi przed Ukraińcami otworzy się po prostu w dużej mierze otwarty teren, gdzie będą mogli wykorzystać swoją mobilność na podobnej zasadzie, co powiedzmy podczas wrześniowej ofensywy ukraińskiej, jaka miała miejsce w ubiegłym roku po obwodzie charkowskim. Tak to widzę. No chyba, że w ciągu ostatnich kilku tygodni Rosjanie jeszcze zdążyli solidnie umocnić również tereny na południu od Tokmaku, Połochów, Komyszorii i to nie tylko właśnie wzdłuż czy obok węzłów komunikacyjnych. Zobaczymy. Czas pokaże. Pamiętajmy, że my też nie wiemy wszystkiego. Dużo większą wiedzę mają sztaby obu stron walczących, ale ja właśnie tutaj bym chciał podkreślić jedno dla widzów, że i słuchaczy, że w tym wypadku należy się po prostu spodziewać ze strony ukraińskiej na razie bardziej kampanii, takiej taktyki odkrajania kolejnych fragmentów terenu metodą salami, czyli po prostu kawałek po kawałku. Wykryją dziś opór, będą starali się go zniszczyć precyzyjnym ogniem artylerii, lotnictwa i będą po prostu przebijać się dalej. Aż w końcu będą mogli wyjść poza ten teren, gdzie Rosjanie będą umocnieni. Wtedy prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z bardziej ambitnymi rajdami.
Panie doktorze, to już na koniec powiedział pan o leopardach. Właśnie, czy to jest tak, że w tej chwili widzimy już na froncie te jednostki, które były i szkolone, i wyposażone na zachodzie? Tysiące ukraińskich żołnierzy przez wiele tygodni, co i miesięcy szkoliło się w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w innych krajach szerokiej koalicji wspierającej Ukrainę. To wszystko teraz już widzimy, możemy powiedzieć, że już jest na froncie i walczy, i jest używane w tej kontrofensywie, w tej ofensywie.
No tak, jeżeli chodzi o ten nowoczesny sprzęt, to tak, obecność leopardów i to dwóch wersji, 2A4 i 2A6, już jest potwierdzona na froncie. Wiemy, że Ukraińcy przysunęli bliżej linii frontu również swoje nowoczesne, wyprodukowane na zachodzie wyrzutnie przeciwlotnicze. Tutaj chociażby wspomniany kompleks Iris-T. Ten radar od niego nie znajdowałby się tak blisko frontu, gdyby nie po prostu przeniesienie tych wyrzutni po to, żeby osłaniały miejsca koncentracji oraz formacje atakujące Rosjan przed lotnictwem i rakietami rosyjskimi. To o to chodzi. Z tym, że musimy podkreślić jeszcze jedną rzecz. Ukraińcy, jeżeli już, to użyli zaledwie skromny ułamek tych sił, które dotychczas trzymali w rezerwie. Zaledwie ułamek i to prawdopodobnie skromny, czyli mogą posiadać jeszcze solidne rezerwy. Z kolei z rosyjskiej strony pojawiają się jakieś tutaj różne sygnały, z tym, że one mogą być elementem też wojny informacyjnej, czyli tak zwanego PsyOps, że zgrupowanie rosyjskie, które ma utrzymywać linię frontu na odcinku zaporowskim, no przeżywa pewien kryzys. I tutaj może się toczyć ciekawa gra, w której prawdopodobnie Ukraińcy mogą chcieć skłonić Rosjan do tego, aby ci za szybko postawili wszystkie swoje karty, wszystkie asy na stół. Czyli żeby szybciej wykorzystali własne rezerwy, wykrwawili je, a nawet nie tyle wykrwawili, ale po prostu gdzieś umieścili na linii frontu, w ten sposób osłabiając, powiedzmy, swoje szanse na to, żeby odeprzeć jakieś jeszcze silniejsze uderzenie. Te, które może być wyprowadzone przez oddziały, które są nadal trzymane w rezerwie. No bo co im da, jeżeli wykorzystają wszystkie rezerwy, rozrzucą je jakoś równomiernie wzdłuż linii frontu, tam gdzie się właśnie toczą te intensywne walki, a z tyłu nie będzie już komu wspierać te pozycje, które zostaną przełamane, zdobyte przez Ukraińców. Tutaj gra może się też toczyć właśnie o to.
I o to, kto tak naprawdę pierwszy wprowadzi ostatnie swoje zasoby. Ostatnie pytanie na a już to nie jest na wiedzę, tylko na intuicję pana doktora. Pytanie pojawiało się, a na wszystko uderzenie pozorowane na tym najbardziej spodziewanym kierunku, a tak naprawdę Ukraińcy właśnie będą chcieli tam ściągnąć dodatkowe siły Rosjan, a uderzyć w zupełnie innym miejscu, tym docelowym, prawdziwą ofensywą.
Znaczy, no Ukraińcy już zrobili kiedyś coś podobnego, właśnie jesienią ubiegłego roku, gdzie na początku trąbili dużo o obwodzie chersońskim, a potem się okazało, że bardziej spektakularnie, choć trzeba podkreślić, że mniejszymi też siłami, wyszło im uderzenie w obwodzie charkowskim. Ja tutaj podejrzewam, że Ukraińcy będą podejmować jeszcze jakieś działania na innych odcinkach, ale podejrzewam, że będą one miały bardziej charakter pomocniczy. Otóż będą polegać na tym, żeby Rosjanie rzucali jakieś te swoje rezerwy z głębi Rosji i z głębi terenu okupowanego, nie tylko na odcinek zaporoski, ale też na inne. Dlatego też chociażby utrzymują Ukraińcy inicjatywę na odcinku bachmucko-stiwerskim, to jest też dla Ukraińców istotne. Nie można wykluczyć, że podejmą też działania możliwe, że i pod Donieckiem, bo na razie tam pod Donieckiem to było dość skromnie, tam próbowali tylko przejąć inicjatywę pod Awdijiwką, zresztą no niestety, ale niewiele z tego wyszło. Możliwe, że coś się zacznie na odcinku Kreminnej, ale równie też dobrze Ukraińcy mogą wykombinować coś niekoniecznie na swoim terytorium. Może tutaj z pomocą ruszą tak zwani wolni Rosjanie. Czyli no tutaj można tak powiedzieć, że ci powstańcy, którzy walczą przeciwko reżimowi w obwodzie białgorodzkim. No tutaj określenie ich mianem powstańców to jest takie też mrugnięcie okiem z mojej strony.
To prawda i to jest też front, o którym warto pamiętać. Może nie jest najbardziej liczny i najbardziej angażujący siły samej Ukrainy, zwłaszcza z ciężkim sprzęcie, ale politycznie myślę, że jest dość istotny. Doktor Marek Kozubel był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję bardzo za tą analizę sytuacji na liniach frontu na Ukrainie.
Ja również dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
W kolejnym dniu ofensywy wojsk ukraińskich, jak na razie idących w obwodzie zaporowskim z północy na południe w kierunku Mejtopolu, w kierunku Morza Azowskiego, Morza Czarnego.